Siema hokejowe świry i NHL-owi maniacy. Odpalamy dzisiejszą audycję, nie stream, tym razem nie jesteśmy na żywo, nie mamy tej świetnej możliwości, tego komfortu rozmawiać z wami na czacie, ale niestety jest sierpień, więc wyjazdy, turystyka i wszystkie te sprawy wpłynęły na to, że nie mamy do dyspozycji, ja nie mam do dyspozycji zbyt mocnego łącza. Z tego powodu dzisiaj będziemy z tak zwanej taśmy z odtworzenia z budki u was w uszach. Mam nadzieję jednak, że to nie przeszkodzi w tym, żeby zaciekawić was dzisiejszym tematem, a dzisiejszy przewodnia, dzisiejsza myśl to omówienie rankingu top 20 skrzydłowych na nadchodzący sezon po zakończonym sezonie 2025-26, a przed sezonem 2026-27. Dzisiaj bierzemy pod lupę skrzydłowych najlepszych w lidze według NHL.com, ale także mamy dla was nasze rankingi, nasze przemyślenia, zupełnie inne ustawienia tych graczy, a może zupełnie innych, aniżeli to wyselekcjonowali eksperci NHL.com. Mówię tutaj my, bo oczywiście domyślacie się, nie jestem sam, nie nagrywam tego sam, rzadko tak było w historii naszego portalu. Jest ze mną niezawodny Adrian Kowal. Cześć Adrianie.
Dzień dobry, siemanko. Jestem jak zawsze na posterunku, no i jak zawsze na kierownicy Michał Ruszel, bo to on autorem tego wstępu pięknego, prosto z włoskiej ziemi.
Tak, z wielkim poświęceniem przy 40-stopniowym upale, ale ja siedzę sobie w cieniu, w pomieszczeniu, które jest inne niż na co dzień nagrywam i Adrian już zwrócił mi uwagę, gdy się rozgrzewaliśmy, gdy się połączyliśmy, że lekkie echo w moim głosie się pojawia, a to dlatego, że tutaj zupełnie inne budownictwo, 5 metrów nade mną dopiero sufit i inaczej tego zrobić się nie da. Mam nadzieję, że uda mi się to lekko wyregulować i że wy nie słyszycie aż tak dużego echa, tylko że w postprodukcji dałem radę. Nie wiem, przekonamy się dopiero o tym później. Wy dostaniecie ten materiał wieczorem, pewnie w okolicach godziny 19, 15 sierpnia, bo my nagrywamy o blisko południa godziny 12. Temacik już znacie. Słowami rozgrzewki jeszcze, żeby te głosy nasze nabrały odpowiedniego tembru, zapytam się ciebie, Adrianie, jak tam na grzybach? Czy zebrałeś jakieś ciekawe okazy, czy kosz pełny?
Oj nie, ledwo przykryte dno. Bardzo ciepło aktualnie w Polsce i bardzo mało opadów, więc wycieczki grzybiarskie to chyba jednak jeszcze kwestia kilku tygodni albo poczekania właśnie na opady. Bardzo sucho w lasach, ostrzeżenia pożarowe, więc trzeba uważać i nie był to najlepszy pomysł na spędzenie sobotniego poranka. Ale spacerek na świeżym powietrzu to nigdy nie zaszkodzi zasadniczo, więc z drugiej strony nie było tak źle.
No to z ciekawostek ode mnie, już wychodzimy ze świata grzybobrania, przenosimy się na plażę, bo ja tutaj głównie to co robię to leżę na leżaczku i czasami wchodzę do wody, żeby się schłodzić, natomiast no mijając tutaj miejscowych Włochów z południa, czuję się lekko nieswojo, powiem ci, myśląc o NHL, o hokeju, bo tutaj rozmowy, jeżeli w ogóle dotyczą sportu, to co usłyszałem to jeszcze jakieś komentarze, jakieś rozmowy osób na temat zakończonego dosyć dawno mundialu, ale tu jeszcze dyskusje trwają. Włosi zakochani w piłce to normalne, zwłaszcza tutaj na południu. No i tak wędrując sobie po tym brzegu, z rzadka sięgam do świata NHL myślami. Muszę się wam przyznać, że to chyba nie jest ten czas, w którym ja na co dzień jednak w Rzeszowie, w innych miesiącach, w miesiącach sezonowych, to człowiek 3 razy dziennie jednak sobie coś tam myślę, że o ten meczyk albo tamta akcja, albo o tym, co napiszemy, albo o tym, co powiemy w kolejnej audycji. No tutaj jednak muszę się przyznać, że totalnie się wyłączyłem, ale patrząc też w listę rzeczy, które się dzieją, albo które się nie dzieją od 2 tygodni w takiej przestrzeni internetowej, w ogóle w mediach NHL głównych, czy zajmujących się tą ligą, też niewiele się dzieje, Adrianie. No to tak, idealny czas na nasz ranking.
Mam wrażenie, że tak jak przerzuciliśmy kalendarze z lipca na sierpień, to faktycznie wystartowaliśmy z takim głębokim off-seasonem i teraz jesteśmy, jakby nie patrzeć, w takim idealnym środku niego, bo jesteśmy w środku sierpnia. Podejrzewam, że z początkiem września coś już tam znowu zacznie się dziać. Będziemy mieli jakieś ostatnie kontraktowe ruchy, jakieś już też być może przedłużenia kontraktów z zawodnikami typu Cale Makar. Będziemy mieli już jakieś plotki, kto do kogo dołączy na training camp i tak dalej, ale teraz faktycznie ten sierpień to taki martwy okres w hokeju, ale to chyba też dobrze z drugiej strony, można trochę od tego odpocząć i nabrać jakiejś świeżej perspektywy. No a skoro taki sezon plażowy, no to jest idealny czas, żeby sobie przysiąść do rankingów, bo no kiedy właśnie coś takiego zrobić, jak nie teraz.
No właśnie, bo w sezonie nie ma czasu często na takie rozmowy ogólne, na takie rozmowy bardziej horyzontalne, sięgające, nie wiem, poprzedniego sezonu, następnego, predykcje, takie rzeczy, które zbierają wiele elementów do jednej kupy i układają je w jakieś rankingi. Teraz to możemy zrobić. My robiliśmy już w przeszłości takie rankingi, chyba ostatni 2 albo 3 lata temu, bo stwierdziliśmy też, że co roku to by była jednak formuła nieco przeżarta, wyczerpana, więc zdajemy sobie zawsze ten odstęp. Nasi koledzy eksperci z NHL.com chyba 2 sierpnia zaczęli robić te rankingi. Właśnie rozpoczęli to od pozycji skrzydłowych, wybierając 20 ich zdaniem najlepszych po zakończonym i przed nadchodzącym sezonem. Zrobili też jakiś tydzień temu, bo bodajże to idzie u nich tygodniowym odstępem. Zrobili też ranking obrońców i my z Adrianem też obiecujemy te nasze obietnice, no wiecie jak to jest, ale myślę, że jeszcze w trakcie mojego pobytu we Włoszech uda się raz do puszki nagrać ranking obrońców najlepszych w lidze według ekspertów NHL.com, a my to skomentujemy i podamy swoje też rankingi, jeżeli chodzi o pozycję obrony. Myślę, że to będzie w przyszłym tygodniu, a później już następne odcinki, czyli zostaną nam środkowi napastnicy, centrzy najlepsi i bramkarze, no to już będą live'y i będziecie mogli z nami w tym uczestniczyć, rozmawiać z nami na czacie, a być może nawet się połączyć poprzez Discord, do czego zachęcam. No ale to już chyba wstępu wystarczy, jesteśmy po jakichś, nie wiem, 10 minutkach nagrywania, najwyższy czas wejść w samo mięso, Adrianie, a więc chyba należy rozpocząć jednak od wyczytania tej top 20 wybranej przez NHL.com, więc ja to postaram się jakoś sprawnie zrobić i zaczniemy to komentować, no bo nie ze wszystkim się zgadzamy. Myślę, że i w twoim, i w moim rankingu, jak zerknąłem, są zmiany, niektóre duże skoki, tak, w porównaniu do tego, co oni ułożyli. Zobaczymy, jakie tezy uda nam się przeforsować i co obronić, a z czym się zgadzamy też między sobą, a z czym nie, bo widziałem, że wybory, no niektóre mamy naprawdę różne. No ale zaczynając. 1 Nikita Kucherow, 2 Dawid Pastrniak, 3 Kirill Kaprizow, 4 Mitch Marner, 5 Mikko Rantanen, 6 Matt Boldy, 7 Jason Robertson, 8 Matthew Tkachuk, 9 Cole Caulfield, 10 William Nylander i ta 10 rozpoczynają na miejscu 11 Kyle Connor, na miejscu 12 Artemi Panarin, na miejscu 13 Brandon Hagel, na miejscu 14 Sam Reinhardt, na miejscu 15 Martin Nečas, na 16 Jake Guentzel, na 17 Clayton Keller, na 18 Brady Tkachuk, na 19 Carter Gauthier i na 20 Lucas Raymond. To, co ułożyli eksperci NHL.com, my postaramy się przynajmniej lekko wywrócić, ale Adrianie, i to jest mój pierwszy take, ta pierwsza trójka jest taka sama jak w poprzednim rankingu NHL.com. Robili to w 2025 w sierpniu, robili to teraz w sierpniu i nic nie zmienili, jeżeli chodzi o pierwsze 3 pozycje. Kucherow, Pastrniak, Kaprizow. Czy to naprawdę jest taki beton, czy do nich nie ma na razie przynajmniej podjazdu? Czy ta trójka to jest żelazna trójka NHL skrzydłowych na kolejne lata?
A, wiesz co, no patrzę na twoją listę, patrzę na moją listę, patrzę na listę NHL.com, czy NHL Network, bo to we współpracy NHL Network i NHL.com i widzę, wszędzie jest taka trójka, więc no to faktycznie chyba taki mur beton, mocno wylane fundamenty i nie ruszysz tego na ten moment. Chociaż ja bym tutaj pokusił się o taką tezę, że mamy jednak też wyraźnego lidera tego zestawienia, bo często jak o takich rzeczach sobie rozmawiamy, dyskutujemy, to mówimy, no tak, to jest taka trójka, ale ta kolejność może być tam różna, to kolejność przypadkowa i tak dalej, a tutaj jednak wydaje mi się, że ten Nikita Kucherow naprawdę jest taką wyraźną jedynką wśród ligowych skrzydłowych i mam wrażenie, że ta przewaga, mimo też upływającego czasu, który już akurat na korzyść Kucherowa nie gra, no to jednak rośnie ten dystans między Nikitą a resztą ligi. No zresztą wystarczy sobie spojrzeć na punktowanie zawodników na przestrzeni ostatnich trzech sezonów. To jest najskuteczniejszy zawodnik w ogóle bez podziału na pozycje. Ma najwięcej punktów. Nawet gdybyśmy dołączyli do tego zestawienia środkowych napastników typu McKinnon czy McDavid, ma też najwięcej punktów w przełożeniu na mecz. To jest niesamowite po prostu. To jest jeden z najlepszych skrzydłowych w historii w ogóle tej ligi.
Eksperci amerykańscy, eksperci polscy, no nazwijmy się tak, musimy się trochę dowartościować, uznają zgodnie, że Kucherow przeszedł tę grę na pozycji skrzydłowego w NHL, przynajmniej w tych latach, w których my się teraz obracamy. 1,71 punkta na mecz, 130 oczek ogólnie. Między nim, a ustawiajcie to jak chcecie, my mamy Dawida Pastrniaka na drugim miejscu, jest różnica 30 oczek. No to jest... To jest dużo po prostu i trudno byłoby nam zakwestionować tę pozycję Kucherowa, nawet jakbyśmy chcieli, nawet jakby była jakaś tu antypatia czy mniejsza sympatia do niego, to trzeba jednak docenić tą regularność, to, że też sami zawodnicy, no bo tu powiedzieliśmy o dziennikarzach, ale już nie pamiętam dokładnie z kogo to był cytat, z zawodnika, który jest ceniony, który jest też w topce NHL, całkiem niedawno widziałem, że on zapytany mówi wprost, że sami zawodnicy mówią, że najchętniej graliby z Kucherowem, najchętniej wręczyliby nagrodę za wszechstronność, za osiągi Kucherowowi właśnie. I tu trzeba popatrzeć na pewno na te rzeczy właśnie w takim kontekście tego, jak go doceniają sami gracze.
No to też dużo mówi o tym. Na pewno była taka rozmówka pomiędzy Crosbym a McKinnonem. Chyba to był jakiś materiał przed Igrzyskami Olimpijskimi. Wiadomo, Crosby, McKinnon, wielcy kumple i zwłaszcza w stronę Crosbiego z perspektywy McKinnona. Tutaj wielki podziw i szacunek bije z każdej takiej rozmówki. No i Crosby tam go pytał, jakiego zawodnika on najbardziej lubi oglądać, jego najbardziej ceni, a McKinnon mówi, że oczywiście ciebie. Ale Crosby mi powiedział, że ale nie musisz mówić, że mnie. No to wtedy powiedział, no dobra, to chodzi mi o Kucherowa. I tak, no Kucherow jest ulubieńcem zawodników, bo gra bardzo efektownie, gra trochę od niechcenia, a jednocześnie jest niesamowicie skuteczny. No, tak jak mówisz o tych punktach, ja sobie tutaj generalnie przyjąłem właśnie ostatnie trzy sezony, sobie taką założyłem cezurkę. No i na przestrzeni ostatnich trzech sezonów to ma od Pastrniaka 80 punktów więcej. Jak zagrali praktycznie tyle samo meczów, bo obaj Kucherow 235 spotkań, Pastrniak 241. Czyli jakieś tam pojedyncze spotkania poopuszczali. No i to jest 395 punktów do 316. Żaden inny skrzydłowy w ostatnich trzech sezonach w ogóle do 300 punktów nie dobił poza nimi. A Kucherow dobił do prawie 400. A wystarczy przypomnieć też jego występy playoffowe. No może te ostatnie kampanie nie były jakoś mega udane, bo też Lightning za daleko nie zachodzili. No ale to nie jest tak, że to jest gość, który musi coś nam udowodnić jeszcze w playoffach, bo on to już zrobił w przeszłości, więc tak naprawdę dzisiaj Kucherow jako 33-latek, no to już jest gość, który teraz właśnie będzie śrubował chyba tylko te swoje osiągi punktowe i zobaczymy, dokąd to go zaniesie w tabelach takich wszechczasów.
Tak, dobrą masz pamięć. Rzeczywiście to chodziło mi o wypowiedź McKinnona, ale wyleciało z głowy, który stopu to mówił i no to wybrzmiało mocno. Te zarzuty, Boże, małe ryski, bo Kucherow to jest poprzeczka absolutna, jeżeli chodzi o pozycję skrzydłowego w NHL. Te lekkie zarzuty, które ktoś, gdyby się uparł, mógł wnieść, to jest właśnie te playoffy ostatnie, nieco słabsze aniżeli przed kilkoma laty, ale już powiedziałeś, że Kucherow w tę grę przeszedł, zdobył puchar, on teraz też potrzebuje większej, lepszej formy partnerów, jeżeli chodzi o fazę pucharową całej drużyny Lightning. Jeżeli chodzi jeszcze o jego predyspozycje do gry właśnie z innymi zawodnikami, no to te podania, wiesz, ja zawsze zwracam uwagę na to, jak on szybko potrafi ten krążek dostarczyć. Jak potrafi wykorzystać łopatkę kija do tego, żeby krążek leciał bardzo szybko. Często napastnicy, koledzy skrzydłowi czy inni zawodnicy nie spodziewają się, nie trafiają w ten krążek podawany przez niego, chociaż jest dograny idealnie, ale to podanie jest dla nich samych zaskakujące, za szybkie. No i to nie jest jego wina oczywiście, tylko tego, jak potrafi przyspieszyć grę. O różnicy między nim a Pastrniakiem punktowym powiedzieliśmy, o tym zarzucie słabszego playoffu. No i jeszcze ta mała ryska, czyli no, nie, dla każdego z nas nieuchronnie upływający wiek. 33 lata już Kucherowa. Pastrniak u mnie w rankingu przynajmniej, a także w rankingu NHL.com i twoim na drugim miejscu jest 4 lata młodszy. A więc możemy tak zakładać czy myśleć, że no jest to taki naturalny następca na tej pozycji numer 1 Kucherowa, ale trzeba się zastanowić, czy Pasta ma to samo co Kucherow, ma ten killer instinct, czy ma ten drive też do sukcesu. Jak myślisz, czy to będzie ta, gdy zrobimy ranking za 2 lata, czy na miejscu pierwszym będzie Dawid Pastrniak? No w tym słabym Bostonie, jednak w ostatnim sezonie, no może nie jakoś przeraźliwie słabym, ale jednak to już nie są ci Bruins, których pamiętamy z najlepszych lat, to on dawał radę, on ciągnął tę drużynę.
No właśnie, to jest bardzo trudna sztuka, będąc skrzydłowym, żeby być tą wiodącą postacią w swojej formacji, ale też całego zespołu tak naprawdę. To potrafią tylko nieliczni. Pastrniak już pokazał, że to potrafi, bo on miał już i wybitne, elitarne sezony strzeleckie na miarę 60 trafień. No ale miał też ostatnie sezony, gdzie robił ponad 60, a w ostatnim sezonie przekroczył też 70 asyst, więc widać, że to jest zawodnik, który potrafił trochę swoją grę przeformatować, trochę rzeczy zmienić w swoim graniu i to też jest wielka klasa Pastrniaka i to świadczy o jego wielkiej klasie, że potrafił trochę się dostosować do potrzeb swojej drużyny, bo no tak naprawdę wiesz, jak jesteś skrzydłowym, no to mógłbyś mieć pewne oczekiwania. Dobra, ale to musicie mi dawać ten krążek, to ja jestem snajper, to ja jestem strzelec, ja tutaj muszę mieć co sezon 50 bramek wykręcone i on pewnie w takim układzie by się oczywiście sprawdził i on te 50 bramek by zdobywał, no ale sytuacja Bruins jest taka, a nie inna, że te opcje ofensywne były w ostatnich sezonach trochę ograniczone. Było paru kolegów, których trzeba było trochę ponieść na plecach i Pastrniak ten ciężar brał i potrafił to robić, więc wielka klasa. Natomiast czy to będzie kiedykolwiek ten numer jeden ligi, tego nie wiem, bo jednak ta różnica wiekowa między nim a Kucherowem nie jest znowu aż taka wielka. A wydaje mi się, że w perspektywie 2-3 sezonów to też nam się jeszcze ktoś z tych dużo młodszych chłopaków na tyle rozwinie, że on tam może się wysforować. Natomiast no, na dzisiaj Pastrniak absolutna czołówka.
Tak sobie myślę, że on na to pierwsze miejsce ma okazję, może wskoczyć, może zdetronizować Kucherowa, ale przydałby się jakiś center, prawda? Taki też, powiedzmy sobie to z pierwszej półki, z tej wyższej półki. No Boston ostatnio, jejku, od Patrisa Bergerona tej 1C nie może znaleźć tutaj na tej pozycji jakiegoś gracza, który byłby, no może nie wybitny, ale wystarczający dla wymagań właśnie Pastrniaka, czy żeby tę układankę jeszcze inaczej ułożyć. Na trzeciej pozycji mamy Kirilla Kaprizowa. My mamy, bo teraz nie patrzę w twój ranking, ale chyba to też, tak było.
Tak, tak, wszyscy mamy. I Amerykanie, i obaj my mamy Kaprizowa na trzecim miejscu.
I to jest najświeższa twarz w tej trójce, bo nie patrzę teraz w historię sprzed 4 lat, ale zakładam, że pewnie był tam Kucherow w tej trójce i Pastrniak prawdopodobnie też przynajmniej w piątce się znajdował. Kaprizowa pewnie mamy tutaj, nie wiem, drugi, trzeci rok, ale jest i tak najświeższą twarzą w tej topowej trójce. Trochę mi brakuje u niego, tak w kontekście tego, żeby skoczył wyżej, no jak już tutaj mówimy też o graczu najmłodszym z tej trójki, brakuje tego faktoru wielkiej gwiazdy, tak? Wielkich meczów w ważnych momentach Kaprizowa. Jeżeli chodzi o sezon zasadniczy, to on robi swoje. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Wild, to mogą na nim polegać. Przekonali się o tym, że długie serie meczowe z punktem nie są dla niego problemem, że mecze z wieloma punktami w jednym spotkaniu także on wnosi do gry. Ten jego styl jest charakterystyczny, to znaczy to jest rosyjski, zwinny, kreatywny i świetnie wyszkolony technicznie skrzydłowy. Zastanawiam się jednak, czy też nie jest jednocześnie z tym, czego mu brakuje, żeby przeskoczyć Pastrniaka i Kucherowa, czy to nie jest też taki kandydat dla nas na utratę tego miejsca w top 3. Czy tutaj napierający za jego plecami, nie wiem, Cole Caulfield, czy chociażby jego kolega z drużyny Matt Poldy, czy za rok, dwa nie będziemy tutaj Kaprizowa mieć niżej? Biorąc pod uwagę jeszcze ten jego kontrakt, który rozpoczął tą nową erę wysokich naprawdę wynagrodzeń, do których się dopiero przyzwyczajamy, które dopiero stają się normalnością, no spoglądam na to z wielką ciekawością.
A ja jestem bardzo spokojny o Kaprizowa, akurat wchodzi w bardzo dobry wiek, bo też nie jest jakiś już młodzian, no można by pomyśleć z perspektywy dorobku sezonów w NHL, że to chłopak gdzieś 24-25-letni, no ale on tak późno do NHL nam dołączył. Pamiętamy te wielokrotne wycieczki managementu Minnesoty do Rosji, żeby namówić go w końcu do opuszczenia KHL i do przyjścia do NHL. To jest rocznik 9-7, czyli 29-latek, no ale no wchodzi w teraz tak naprawdę swój prime time powinien wchodzić nam Kaprizow. Najbliższe 2-3 sezony to uważam, że będą najlepsze w jego karierze i tego się po nim spodziewam, tego od niego oczekuję. Jedyna moja wątpliwość to jest odejście Matza Zuccarello z Minnesoty, bo wiemy, że to był taki dość nieoczywisty duet, bo dwaj skrzydłowi, dwaj playmakerzy w jednej formacji, no wydawałoby się, że to nie jest taki fit do końca. Oni jednak kapitalnie się rozumieli i dużo punktów wymiennie sobie darowali. A jestem ciekaw tutaj akurat tego wątku, jak Minnesota i jak Kaprizow bez Matza Zuccarello będzie sobie radził, ale no ogólnie ogromna jakość. Tak jak mówisz o tym szablonie takiego rosyjskiego skrzydłowego, no to Kaprizow tutaj się w to ewidentnie wpisuje i jest to bardzo efektowne, też bardzo produktywne granie, które nam oferuje Kaprizow, także no tutaj jestem bardzo spokojny, że czołówka ligi to będzie to miejsce, gdzie się zadomowi, już zadomowił się tak naprawdę na długie lata tam będzie Kirill Kaprizow.
To ja jeszcze wyjaśnię, że chociaż nie robimy tego streamu w formie streamu na żywo, to możecie tego słuchać i prawdopodobnie oglądacie to też na YouTubie, a jeżeli tak robicie, to na ekranie będę pokazywał wam na zmianę nasze rankingi, mój i Adriana, a także ranking, do którego się odnosimy, czyli ranking ekspertów NHL.com. To jest też dobry moment, żeby wybrać kolejne nazwisko, kolejny temat, któremu poświęcimy kilkanaście minut. Proponuję spojrzeć, bo tego wam akurat nie pokazuje, jak wyglądał ranking w 25 w porównaniu do tego rankingu, który teraz omawiamy. Powiem wam, jakie nowe nazwiska znalazły się teraz w tym rankingu, których nie było w rankingu w 2025, a także no, kto wypadł po prostu z tej top 20 według NHL.com. Mamy tutaj nowe nazwisko Cola Caulfielda i od razu ruszył, umiejscowiono go wysoko na 9 miejscu. Mamy Martina Nečasa, który wskoczył na miejsce 15, a rok temu go w ogóle nie było. Mamy Cutera Gauthiera na 19 pozycji i Lukasa Raimonda, który nam ten ranking według NHL.com zamyka. Natomiast w porównaniu z poprzednim rokiem nie mamy takich nazwisk jak Jesper Bratt, jak Alex Ovechkin, jak Filip Forsberg i jak Adrian Kempe. Ja patrzyłem w twój ranking, Adrianie, to trochę na szybko, bo tutaj na godzinkę chyba przed audycją żeśmy wymienili się swoimi zestawieniami. Widziałem, że część nazwisk zostawiłeś, część nazwisk, które wypadły według NHL.com, ty masz, ale możesz dobrowolnie któregokolwiek z tych zawodników, których wymieniłem, czyli nowych, albo tych, których wypadli, coś cię zdziwiło szczególnie, z czym się jakoś tak jasno i wyraźnie nie zgadzasz, jeżeli chodzi o te wypadnięcia lub wskoczenia do rankingu top 20 skrzydłowych? Nie mamy najprościej i chyba trzeba wyrazić też taki znak czasów, że wypada Alex Ovechkin. Ja nie patrzyłem w całą historię, tak jak wam mówiłem, nie wiem od ilu lat to robią NHL.com pewnie, ale od dobrych 10. Założę się, że to jest pierwszy raz, jak go nie mamy.
Tak, no PESEL-u nikt nie oszuka. No, wiemy, że to dzisiaj już jest sędziwy, starszy pan. On oczywiście pewnie jeszcze kilka goli dla Capitals zdobędzie, no, ale no, to nie będzie już na pewno top 20 skrzydłowych tej ligi. To pewnie w Waszyngtonie on już nie będzie ani pierwszą, ani drugą opcją. To, o czym mówiliśmy w audycjach różnych off-seasonowych około free agency, że pojawienie się Aleksa Taka chociażby w Waszyngtonie sprawi, że Ovechkin już takiej roli mieć nie będzie, więc no, trzeba się z tym pogodzić, że on już na dobre z tego rankingu nam wypadł, bo wiesz, może gdybyśmy tworzyli sobie ranking jakiego skrzydłowego na jeden jedyny mecz chciałbyś mieć w swojej drużynie, no to tam może jeszcze Ovechkina byśmy sobie tak sentymentalnie wcisnęli do takiego rankingu, ale tworzenie rankingu na podstawie powiedzmy tych ostatnich 2-3 sezonów, mając w perspektywie nadchodzące rozgrywki czy następne 2-3 lata, no to tutaj Alex Ovechkin już na pewno w tym horyzoncie nam się nie mieści i nie ma co tutaj z PESEL-em po prostu dyskutować. No tego się nie da oszukać. A z tych pozostałych chłopaków, no, muszę powiedzieć, że wiesz co, gdzieś około może 11-12 miejsca ta lista trochę mi się rozjeżdża i wydaje mi się, że tak poniżej właśnie 12 miejsca do pewnie jakiegoś 30, to mamy tutaj właśnie grono 20 chłopaków, których można by było trochę na zasadzie totolotka wyciągnąć kulkę z ich nazwiskiem i po kolei sobie ułożyć. I to też byłby całkiem przyzwoity ranking, jeżeli chodzi o te pozycje, bo te różnice między poszczególnymi graczami są tak niewielkie. No, ja mam u siebie i Lukasa Raymonda i Adriana Kempę pod koniec tego zestawienia. No, ale no to są chłopacy, których tak naprawdę nic nie różni. No, to są jakieś detale absolutne.
Mm. Ja uratowałem Jespera Brata, zostawiłem go sobie na miejscu 20, jako taką główną siłę napędową New Jersey Devils, jednak doceniając to, jaką prędkość tam wnosi i kreatywność z tego skrzydła rozegranie. Natomiast zrobiłem to, szczerze mówiąc, też bez wielkiego przekonania, uznając, tak jak ty, że bardzo płaski taki ranking byłby, nawet gdybyśmy go robili do 30 pozycji czy dalej, to mielibyśmy tutaj bardzo wyrównanych chłopaków. Ale takim moim hot take'iem teraz będzie Cole Caulfield, bo od razu wrzucili go po tym świetnym sezonie, znakomitych playoffach z Montrealem, na miejsce 9 nasi koledzy zza oceanu. Ja mam go na miejscu 6 w swoim rankingu. Nie spoglądam w twój, więc zaraz przekażę ci
siódmy,
myśli. Powiedz,
siódmy.
Czyli myśleliśmy bardzo podobnie, no bo to są już bardzo małe różnice. Ale widziałem w dyskusjach kibiców takie take'i, że no to jest ten kandydat też, który może do trójki się niedługo wplasować, że może się wbić gdzieś pomiędzy Kaprizowa i Pastrniaka. Musi potwierdzić oczywiście tą regularność na poziomie 50 goli, bo to jest jego dorobek z ostatniego sezonu. To tym chwycił wszystkich za serca. No i jeszcze tą nagrodą Lady Bing. Wiadomo, że lubimy dżentelmenów na lodzie, lubimy, gdy te wielkie osiągnięcia punktowe, sportowe idą równocześnie z tym, jak sympatycznym gościem jest Cole Caulfield. No ale czy ty nie uważasz, że może to jest jakaś przesada? Może jego sufit jest jednak niżej? Może do tej trójki Cole Caulfield to jednak są za duże buty na niego.
Tak, są. Tylko ze względu na to, że on jest niewielkiego wzrostu, niewielkich gabarytów, to nie o to chodzi, ale no, to jest gość, który jest takim pure goal scorer, czyli gościem, który strzela dużo goli, ma świetny strzał, bardzo precyzyjny, bardzo mocny, potrafi strzelić z takiego szybkiego najazdu i to są wszystko świetne rzeczy. Ale poza tym no, to nie jest tak kompletny zawodnik jak Kucherov, jak Pastrniak, jak Kaprizov, czy też jak umieszczeni wyżej przeze mnie no, Mikko Rantanen chociażby. No, Caulfield pewnie jest lepszym strzelcem, takim stricte strzelcem, snajperem, od tych wymienionych, ale poza tym no, te inne elementy to nie są u niego na takim, nie sądzę, żeby kiedykolwiek były. No, a bycie, oczywiście bycie regularnym snajperem, który zdobywa po 40-50 goli, to jest bardzo pożądana rzecz, ale no, to nie jest wszystko, o co chodzi w tej grze. Więc myślę, że jest tutaj pewien sufit, którego Cole Caulfield nie będzie w stanie przeskoczyć. I nawet jeżeli to będzie regularnie zdobywający po 45 czy 50 goli w sezonie napastnik, to jest trochę za mało, żeby być najlepszym skrzydłowym tej ligi.
No, to ciekawa opinia. Powiem ci w ogóle, że konstruując tą dwudziestkę i próbując różnych konfiguracji swoich też, bo nie ukrywam, że sobie tutaj przestawiałem pozycja po pozycji, sam ze sobą się trochę kłóciłem w niektórych wyborach. Natomiast no, patrząc finalnie na to, co tobie przesłałem, co będę prezentował naszym słuchaczom, pierwsze moje myśli to było w topie posiadanie Kaprizowa i Boldiego, praktycznie pozycja po pozycji, bo u mnie na trójce Kaprizow, na czwórce Boldi, o którym chyba za moment musimy też parę słów powiedzieć, ale zostając jeszcze myślą z Caulfieldem, który się wbił tutaj do rankingu, no to ja mam jeszcze w rankingu Slavkovskiego i Demidowa. Można więc tak rzucić okiem i powiedzieć, że Canadiens po tym udanym sezonie jawią nam się jako taki zespół, no nie wiem, kompletny, jeżeli chodzi przynajmniej o pozycje skrzydłowych, no bo masz trzy ataki praktycznie, czy dwa ataki wypełnione mocną jakością. Masz tutaj zróżnicowanych chłopaków, Caulfielda, którego nazwałeś, i słusznie, ja się z tym zgadzam, pure scorerem, ale masz też dużego, no takiego nowoczesnego power forwarda jak Slavkovski, no i tego Demidowa z tym no też potężnym i jakże celnym strzałem. Chłopaki nie wymiękli w playoffach, oczywiście pewien poziom został poza ich zasięgiem, ale no to było bardzo obiecujące, co zobaczyliśmy właśnie po bokach lodowiska w ekipie Habs.
No tak, ale czy to już są materiały, cała trójka na bycie w top 20 skrzydłowych tej ligi? Nie wiem, chyba trochę za szybko jednak, trochę na wyrost. Takie umiejscowienie. No zwłaszcza Demidowa chyba, który jednak jest na początku tej drogi i wydaje mi się, że jeszcze ma dużo do poprawy, jeszcze ma duże pole do rozwoju w swojej grze. Więc tak chyba trochę życzeniowo do tego podszedłeś, albo jak to się nazywa? Recency bias, tak? Czyli pod wpływem ostatnich wydarzeń oni tutaj tak wysoko znaleźli. A ja jednak chyba patrzę trochę bardziej wstecz na te rzeczy. I tak patrzę po swoim rankingu. No więc tutaj jest sporo już nawet wiekowych, powiedziałbym, chłopaków, których utrzymałem na swojej liście i wskazałem ich tutaj. Mam chociażby Marka Stone'a.
A właśnie, masz Marka Stone'a. Na pewno o nim porozmawiamy, bo to jest dla mnie ciekawy wybór, ciekawa pozycja do omówienia. I też nie zaprzeczam, że ja lubię wsiąść na jakieś bieżące wydarzenia i jednak sugerować się tym, co widziałem 2 miesiące, 3 miesiące temu, nie analizując tego jakoś szczególnie do 3 lat w tył, ale pewnie każde myślenie ma swoje wady i zalety, czy swoją logikę, no bo każdy wybiera swój ranking i pewnie jest w stanie argumenty przedstawić za tym, że te pozycje są słuszne. Słuchaj, kolejne pozycje. Już trochę poskakaliśmy po nazwiskach, natomiast ja przygotowuję to tak przekrojowo, czyli porównując 2.5 do 2.6, idźmy tą myślą. Powiem ci, jakie według NHL.com były największe awanse tych zestawień, czyli kto najmocniej wskoczył w rankingu z tych osób, z tych zawodników, którzy już tam byli w 26. No i tutaj największy, taki potężny krok w przód zrobił Matt Boldy, bo on w 2025 był sklasyfikowany na pozycji 19, a teraz według ekspertów amerykańskich, kanadyjskich jest na miejscu 6, więc 13 pozycji do góry. No to naprawdę trzeba tutaj parę słów komentarza powiedzieć, ale zanim oddam ci mikrofon i o Boldim pogadamy, no to jeszcze trzeba docenić Jasona Robertsona, który z 16 przeskoczył na 7 i Mitcha Marnera z takim drobnym awansikiem według NHL.com z 5 na 4. Są też największe spadki. Słuchaj, o tym też możemy pogadać, bo ja wiem, że znam cię i znam siebie. Lubimy ponarzekać, łatwiej jest nam wbijać szpilkę i lekką krytykę wykonać. No to tutaj mamy naprawdę spore pole do popisu, bo mamy sama Reinharta, który spadł z 8 pozycji na miejsce 14. Mamy Jake'a Gensela z 11 na 16 miejsce, Williama Nylandera z 6 na 10 i Brady'ego Kaczaka z 14 na 18. Oddaję ci mikrofon. Myślę, że temu Boldiemu teraz chyba należy się przynajmniej 2 minutki rozmowy, a potem hulaj dusza, możemy się przenieść na patki i na sama Reinharta, bo to chyba jest nasze polowanie.
Przy Boldim, bo tutaj ja się akurat bardzo różnię od waszego oglądu, twojego i kolegów zza oceanu, bo mnie jeszcze tak Matthew Boldy nie kupił całościowo, szczerze mówiąc. Nie zrobił chyba tyle indywidualnie, żeby pójść tak wysoko. Też wiesz, trudno jest być w czołówce, takiej absolutnej czołówce skrzydłowych ligowych, skoro jeszcze wyżej od ciebie jest twój kolega z drużyny, który jest tą opcją numer jeden. Oczywiście no, są takie historie. Ja też mam w rankingu w pierwszej dziesiątce i Miko Rantanena i Jasona Robertsona, to koledzy z zespołu. Wiadomo, że od wielu lat środkowymi, czołowymi tej ligi są McDavid i Draisaitl grający w jednym zespole, więc takie duety rozdające karty są możliwe. Ale ten Boldy dla mnie jakoś tak, on ofensywnie to jednak też nie jest przecież ta półka, tak stricte liczbowo to jest chłopak, który na przestrzeni ostatnich 3 sezonów, łącznie sumując, nie ma punkt na mecz nawet zrobionego. Oczywiście to jest trochę inna charakterystyka, bo to nie jest jakiś wielki kreator, tylko taki wszechstronny gracz, taki trochę szwajcarski scyzoryk, we wszystkim jest dobry, w niczym wybitny. I to nie jest zarzut, tylko to jest pochwała. Ale no chyba trochę właśnie brakuje mi może jakiegoś takiego jednego elementu w jego grze, który by mnie tak rzucał na kolana, żeby tak wysoko go umieszczać w tym rankingu. No chyba, że traktujemy jako jego wielki atut kontrakt, który ma podpisany z Minnesotą tam za bardzo korzystną kwotę z perspektywy klubu. No to jest dzisiaj umowa, która się kapitalnie broni, bo tam jest coś koło 8 milionów chyba przez następne jeszcze 6 czy 7 sezonów, więc tutaj kapitalnie ustrzelili go Wild.
No właśnie, ja za ten całokształt, nie ukrywając, całokształt oczywiście wynikający z ostatnich miesięcy, 42 gole, 85 punktów w sezonie zasadniczym, to się może wydawać, nie wiem, przy 130 punktach Kucherowa taką liczbą, może niewystarczającą na bycie zaledwie 3 pozycje, bo 3 pozycje dzielą Kucherowa i Boldiego w moim rankingu, w tym rankingu, który też możecie i będziecie mieli podany, czy już go widzicie, gdy to słuchacie. Po Kaprizowie, tak jak powiedziałeś, trochę w jego cieniu, najgroźniejsza strzelba Minnesoty, na pewno najlepsza strzelba, jeżeli chodzi o playoffy, a Wild taki mały sukcesik w tych playoffach odnieśli, no przeszli w końcu tę pierwszą rundę, więc tam nikt nie odebrał tych późniejszych wydarzeń jako jakąś wielką porażkę, a Boldy miał 7 goli w 11 meczach. To jest naprawdę dobre osiągnięcie. Jeżeli chodzi o te metryki zaawansowane, czyli to, co nam podaje NHL.com często po meczach ważnych, to te statystyki mapy strzałów, Edge, jasno pokazują, że Boldy to jest najlepszy skrzydłowy, który wchodzi w slot między bulikami, czyli to high danger, stamtąd ma najwięcej goli. Stamtąd ma najwięcej goli chyba na przestrzeni ligi, albo przynajmniej w jakimś zakresie meczów rozegranych wśród zawodników mających jakąś tam określoną liczbę meczów. Kontrakt brałem też pod uwagę, no bo trudno zapomnieć, że to jest tak fenomenalna umowa gwarantująca Minnesocie takiego zawodnika na jejku, na 7 milionach, no to jest nie do pomyślenia, zwłaszcza no, na przestrzeni ostatnich tygodni, gdy nam zaczęły się sypać kontrakty 17-milionowe, 15-milionowe i tak dalej. Chyba jeszcze też mam w głowie cały czas igrzyska, windując go na 4. pozycję, pamiętając, że strzela gola Kanadzie w finale, czyli na tej największej scenie. No tak, to jest pewnie całokształt. W moim przypadku wybór Boldiego aż na 4. pozycji to te wszystkie rzeczy połączone. Ta fizyczność, połączenie fizyczności z techniką też jest urzekające. No bo to może nie jest taki power forward, jak tu mówimy o tych dawnych zawodnikach tego typu, ale jednak to są solidne warunki. 188 cm wzrostu, jego się łatwo nie przestawia na tym skrzydle, a jednocześnie te miękkie dłonie, to jak potrafi czasami zaczarować, to też jest coś, co chwyta za serce i przykuwa wzrok, bo jak słyszę od komentatora, a nie zawsze patrzę w ekran, ale jak usłyszę, że boldy i jest ten głośniejszy akcent na mikrofonie, to od razu patrzę, bo wiem, że coś ciekawego będzie się działo, coś magicznego, jakiś dribbling, jakieś fajne zejście ze skrzydła. No dużo mniej podniesionego głosu komentatorów było w przypadku Adrianie Sama Reinharta. Trzeba powiedzieć, że drastyczny spadek liczby goli sezonu na sezon. 57 było w poprzednim, nie w poprzednim, a w jeszcze poprzednim sezonie, a 29 tylko w tym. Znamy problemy Florida Panthers w ogóle w ujęciu całkowitym, no ale znamy też kontekst roku kontraktowego, który był. Reinhardt grał jak natchniony, wywalczył kontrakt i pieniądze, no i taki spadek. Pytanie, gdzie jest środek, gdzie jest prawda o tym zawodniku? Czy on jest taki jak dwa lata temu, czy taki jak w poprzednim sezonie?
No nie, na pewno te 57 goli zdobyte w sezonie 23-24, no to już widać teraz, że to było odstępstwo od normy, skoro wcześniej to był chłopak regularnie na poziomie tam 20 kilku goli w Buffalo, a we Florydzie powyżej 30. No i właśnie, dwa lata temu było goli 39, teraz przed rokiem tylko 29, no ale też krótszy sezon w jego wykonaniu, bo kontuzja. Więc to jest na pewno dzisiaj bardzo solidny strzelec, taki na poziomie 40 goli, no ale nie sądzę, żeby zbliżył się jeszcze kiedykolwiek do 60. To był sezon życia. Trafił się w bardzo dobrym momencie, tak jak słusznie zauważyłeś. Natomiast, no słuchaj, nadal nie ma nic złego w zdobywaniu 40 goli w sezonie. Tym bardziej, że no, zespół bardzo głęboki, jakim jest Florida Panthers, jeszcze zrobił się głębszy w tym sezonie, więc będzie więcej nazwisk, więcej misek do wykarmienia, które trzeba będzie tutaj zadowolić jakoś minutami i rolą na lodzie. Więc nie spodziewam się, żeby dużo wyżej nam wrócił Sam Reinhardt. Natomiast ja znowu wrócę do tego zestawienia za ostatnie trzy sezony. No to Sam Reinhardt ma 125 goli w ostatnich trzech sezonach i to jest wynik czwarty w tej lidze. Lepsi strzelecko byli tylko środkowi McKinnon, Matthews i Draisaitl. I potem jest Sam Reinhardt ze 125 golami przez ostatnie 3 lata. To jest tyle samo co Kucherow, o 6 więcej niż Pastrniak, o 6 więcej niż Filip Forsberg, czyli no, to są nadal liczby wskazujące go jako elitarnego snajpera w tej lidze.
Rozmawiamy już 40 minut, umawialiśmy się na jakieś 45, a więc będziemy powoli przechodzić do końcowego fragmentu, ale jeszcze mamy... Inaczej, nie damy rady powiedzieć o każdym z tych zawodników, ale każdy z nas ma jakąś bombkę niespodziankę w tych naszych rankingach, Adrianie. No i nie wiem, o kim ty chciałbyś powiedzieć, jeżeli chodzi o twoje wybory. Takie wybory, które czujesz, że nie spotkają się być może z wielkim aplauzem i poklaskiem wśród naszych słuchaczy. Będzie więc okazja teraz, żeby je wytłumaczyć. No ja też mam takie wybory.
Może nie wiem, czy mamy
Mark coś Stone. Takiego tutaj. No nie, no tak, Mark Stone, ale myślę, że wielu ludzi podniesie brwi na jego obecność w top 20 skrzydłowych. I ja jestem ciekawy twojego argumentu.
Doskonale znasz Marka Stone'a i wierzę, że to jest absolutny jednorożec, jeżeli chodzi o skrzydłowych. Te jego zdolności defensywne, to czytanie gry, umiejętność odebrania krążka. No to jest coś, czego nie widzimy właściwie u skrzydłowych żadnych. No może mamy takich środkowych ataków, takich dobrze ustawiających się, takich inteligentnych z przechwytami, ale skrzydłowych to praktycznie takich nie mamy. Mark Stone jest najlepszym defensywnym skrzydłowym tej ligi i nie było takiego zjawiskowego gościa od bardzo dawna. Więc oczywiście problemy zdrowotne, chroniczne kłopoty z plecami, też już dość zaawansowany wiek, to jest wszystko, co działa na jego niekorzyść, ale w takiej perspektywie jednego meczu, playoffowej serii czy playoffowego runu, no to jest gość dzisiaj, którego biorę w ogóle w ciemno, z zamkniętymi oczami i choćby mi powiedział dzień wcześniej, że on nie wie, czy zagra, bo go bolą plecy, to i tak bym zaryzykował i do swojego zespołu brał Marka Stone'a, bo wydaje mi się też, że trzeba trochę ten ranking rozróżnić i jakby skupić się, czy podkreślić, że no, taka wszechstronność też tutaj musi jakaś być, bo mówimy o snajperach jak Caulfield, jak Reinhardt, jak Kyle Connor. Mówimy o rozgrywających typu właśnie Kucherov, Kaprizov, Panarin, Nylander. No to są jednak takie nazwiska, które nam się bardziej kojarzą z kreowaniem, jakimiś podaniami nieszablonowymi i tak dalej. No ale też jest jeszcze inny rodzaj właśnie napastników. Takie scyzoryki szwajcarskie, którzy potrafią wszystko, którym bardzo ufają trenerzy. I tutaj na pewno właśnie Boldy, wspomniany wcześniej, i Mark Stone, Brandon Hagel, to są takie nazwiska, które też warto wyróżnić i warto, żeby się w takim rankingu znaleźli. Chociaż to nie są te nazwiska, które w klasyfikacji kanadyjskiej wiodą prym.
Brawo, ale to akurat pięknie wybrnąłeś, bo Markowi Stone'owi rzeczywiście w tej jego performansie defensywnym wciąż ciężko cokolwiek zarzucić. On mimo, że największą skazą teraz na jego aktualnej formie jest oczywiście ta prędkość, no to już jest trochę parowóz i ten top speed, który on potrafi wykręcić, no to jest dostępny.
On nie jest top na pewno. No.
Nie, no to każdy młokos, który wchodzi do tej ligi, to ma Marka Stone'a na 3 metrach w 1,5 sekundy, nie? Albo szybciej jest w stanie go dogonić, ale czy jest w stanie przejść go z krążkiem? Tutaj już jest wielki problem, bo akurat ta obrona kijem u Marka Stone'a, to zastawianie się jest na elitarnym poziomie i rzeczywiście, czy to w rankingu NHL.com, czy w moim rankingu, trochę brakuje takiego zawodnika. Przyznaję ci to bez bicia, że tutaj pomyślałeś, wyróżniłeś się. Ja mam nadzieję, nie? Patrząc na tych zawodników, których wybrałem, patrząc na to, jakimi zawodnikami mogą się stać, że chociażby taki Juraj Slafkowski nauczy się, już pokazuje pewne rzeczy, które będzie mógł wykorzystać w przyszłości do gry w obronie, natomiast no jeszcze trochę brakuje tej dojrzałości, tej odpowiedzialności w strefie defensywnej. Ma warunki, żeby być dobrym defensywnie graczem. Z takich zawodników, których też wymieniłeś, Braden Hagel, utrzymałem go w rankingu właśnie, też między innymi no, dzięki tym argumentom defensywnym, czy po prostu wszechstronności, którą on prezentuje. Patrzę sobie jeszcze po naszym rankingu, bo są, no jest dużo ciekawostek i pewnie rozmawialibyśmy tu 3 godziny, gdybyśmy o każdym z tych chłopaków chcieli coś powiedzieć. Ja mam na przykład w swoim rankingu pozycja po pozycji braci Kaczaków. Czekamy na ich mecz wspólny dla Florida Panthers, występy. Jestem ciekawy, czy będą w stanie podnieść swoją pozycję, jak wysoko w przyszłym roku znajdą się, czy utrzymają się w top 20. No tutaj już bym był bliżej przekonania, że tak będzie, że zarówno Matthew i Brady znajdą się w rankingu za rok. No ale teraz te pozycje są dosyć niskie, 16 i 17.
U ciebie, bo ogólnie widzę Matthew 8 w rankingu NHL.com. W moim 10, to wyżej też niż u ciebie. Jestem tym zaskoczony, że ja wyżej wyceniłem Matthew Tkaczaka niż ty. Choć z drugiej strony Brady'ego w ogóle nie umieściłem. Natomiast ten Matthew jest, myślę, taką bardzo ciekawą postacią w kontekście nadchodzącego sezonu, no bo tak naprawdę jak się temu uczciwie przyjrzymy, to przez ostatnie 18 miesięcy, czy tam 22 miesiące, to ten gość tak naprawdę to on z pół roku grał w hokeja maksymalnie, a poza tym to był ciągle kontuzjowany. Te wielkie problemy jeszcze po Four Nations Face-Off z lutego 2025, tak? 2025 to było, czy 4? No nie wiem, już się...
25.
No tak, w każdym razie, no przez ostatnie tam 20 kilka miesięcy to ten gość grał bardzo mało. Jak już grał, to też wyglądał na bardzo wolnego, tak a propos tego, co mówiłeś o Marku Stone'ie. Widać, że ta pachwina to jest problem, który mu doskwiera. On nigdy nie był jakoś błyskawicznie szybkim hokeistą. Pamiętam, jak w marcu go oglądałem na żywo na Florydzie i były tam takie akcje, 2 czy 3 razy on jechał na breakaway'a, no to po prostu jechał tak wolno, no nie mogłem w to uwierzyć. Więc no ciekawe, czy on jest jeszcze w stanie w ogóle dojść do pełni zdrowia, do optymalnej formy i o tej kontuzji zapomnieć, bo na razie to widać, że ona zostawiła u niego duży ślad. No, on w ogóle bardzo mało meczów ma rozegrane w ostatnim czasie i mam trochę kłopoty z Matthew Tkaczakiem ogólnie, bo wiemy, że jeżeli chodzi o wpływ na grę zespołu, jakiegokolwiek by nie reprezentował, czy to jest Floryda, czy to było Calgary, czy to jest kadra amerykańska, no to on naprawdę jest tą postacią wiodącą i to on jest tym takim mentalnym liderem zespołu. Na pewno nie Brady, ale Matthew, tak? Wiemy, że też potrafi bardzo dużo sportowo, no tylko jest to trochę niepokojące, że mówimy o 28-letnim chłopaku i już jest przy nim tak poważny znak zapytania co do dalszego grania, co do dalszych możliwości sportowych, że on już jest tak pokiereszowany, że zastanawiają się wszyscy, co to jeszcze tak naprawdę z niego będzie. Bo to też może być problem, jeżeli on spadnie w Florydzie nagle tam z tych 40 goli i 60 asyst na jakieś, wiesz, 30 punktów mniej. To może być problem. A jak mówiłem wcześniej, we Florydzie konkurencja ogromna, presja na minuty od bardzo wielu zawodników. I to nie będzie tak, że Matthew tu będzie miał nieskończoną liczbę szans, tylko może być tak, że po prostu spadnie w hierarchii za innych graczy, za Reinharta, za Marchanda, za Brata, za Cartera Verhage. Także no, ciekawi mnie sezon Matthew Tkaczaka, bo to jest faktycznie taka postać, która jak wróci na te właściwe tory, no to z automatu idzie pewnie zaraz pod tę trójkę murowaną na czele tabeli, ale no też może być tak, że faktycznie nam gdzieś wypadnie w ogóle z tego rankingu. Albo, lewo albo prawo.
Dostaną jedną jeszcze szansę, Matthew i Brady, jedną. Dostaną na pewno szansę w najbliższym sezonie, żeby odbić się i wrócić do, nie wiem, dziesiątki, czy w twoim wypadku, żeby Brady w ogóle się wkupił, ale wiem, że o to będzie ciężko, bo ty masz ogólną nieco niechęć do braci Kaczaków, ale widzę i słyszę i znam cię na tyle, że wiem, że tego Brady'ego trochę mniej lubisz. I pewnie dlatego też nie uwzględniłeś go tutaj do końca w swoim rankingu, no ale to jest właśnie dlatego twój ranking, a ja mam swój. Wy ocencie proszę, drodzy słuchacze, nasze rankingi. Przeczytajcie. Macie za darmo ten materiał na YouTubie, macie go też na portalu, jeżeli wolicie MP3, czy odtwarzacz ten właśnie w przeglądarce. Wszystko jest dla was dostępne non-stop, to nigdy nie zniknie. Już się tego trzymamy, tak żeby szerzyć te rozmówki nasze o NHL. Spójrzcie z jednej strony wyrozumiale na nasze rankingi, a z drugiej strony proszę was o komentarze. Jak wyglądałby wasz ranking? Czemu się dziwicie najbardziej? Kto ma lepszy, kto ma gorszy? Możecie pisać co chcecie. Każdy komentarz zwiększy nasze zasięgi na YouTubie, więc o to was poproszę. Jeszcze na koniec rzucę takim hot take'iem, że największy skok w przyszłym roku w tym rankingu zrobi Carter Gauthier. Jestem ciekawy tego. Oczywiście ciężka sytuacja Dax nie poprawi tych, nie będzie łatwo o to, no, ale jest to zawodnik, który może wskoczyć do top 10. Tak sobie myślę, że te 9 pozycji do przyszłego rankingu, czy w perspektywie 2 lat, ten chłopak może zrobić. No mamy go jeszcze oczywiście w innym kontekście kontraktowym. To będzie też
no właśnie, jeszcze
ciekawe.
Sprawa niedograna. No to ja tutaj rzucę może od siebie też nazwiskiem. U mnie nie było go w rankingu i nie było go też w rankingu NHL, ale był w twoim rankingu. No i ja tutaj jednak na Slafkowskiego bardzo, bardzo liczę i wydaje mi się, że naprawdę niedużo mu brakuje, żeby tam jeszcze parę rzeczy u siebie poskładać w całość, a jak on to złoży w całość, to naprawdę będzie taka czołóweczka ligi, że ho, to taki Rantanen nowy, bym powiedział, patrząc na warunki fizyczne i charakterystykę. I za to trzymam kciuki chyba najbardziej.
Super porównanie, tak. A jeszcze rzucę jednym hot take'em i tutaj myślę, że znaczy zapytam cię. Artemi Panarin, ja go mam na 13, czyli w takim środku i wydaje mi się, że to właśnie przez kolejne lata, no nie wiem, 2, no bo już nie będę patrzył dalej, nie wiadomo co się stanie, gdzie on w ogóle skończy też na razie LA Kings. Artemi Panarin to będzie taki mid player już teraz, czyli to dalej jest top 20 skrzydłowych NHL, ale to jest ta połowa tej stawki, tego top 20.
Właśnie wydaje mi się, że trochę za szybko jest skreślany. Oczywiście no 35 lat, rocznik 9-1, więc to już naprawdę taki ligowy weteran nam się zrobił z Panarina, no ale też jak bierzemy pod uwagę ostatnie 2-3 sezony, to jest wciąż absolutna czołóweczka produkcyjnie. No a akurat Panarina nie rozliczamy z grania, wiesz, w backcheckingu czy forecheckingu, tylko u Panarina patrzymy na G i na A, a to tutaj cały czas jak najbardziej się zgadza u niego, więc myślę, że takie skreślanie go pod tym kątem to chyba jeszcze trochę za szybko. No chociaż, no mówię, no 35 lat, no to ile on tam jeszcze na takim wysokim poziomie pogra? Nawet jeżeli zakładamy, że to jest historia podobna jak Kaprizow, czyli zaczął granie intensywne w NHL dość późno, mając pewnie te 24-5 lat, to chyba było z Panarinem, prawda? no to może ta kariera będzie trochę dłuższa niż, no jak wiesz, mamy często tych chłopaków, którzy już jak mają 21 lat, już mają w nogach prawie 300 meczów w NHL i potem jest ciężko do 40 dojechać. No Panarin z tym swoim stylem gry pewnie może o tym pomyśleć. Ale no na pewno nadal, jeżeli chodzi o tych takich kreatywnych rosyjskich skrzydłowych, no to wciąż czołóweczka.
No, ja tak myślę, że to może być taki marsz śladami Patryka Kane'a, no bo też podobni zawodnicy grali kiedyś razem, ten styl jest dosyć zbliżony, no i patrząc na to, co się z Patrykiem Kane'em w ostatnich sezonach i teraz dzieje, nadal go mamy w lidze, nadal się z niego cieszymy.
Czyli wróżysz powrót Panarina do Chicago.
Było ciekawe, to by było fajne, ciekawe. Byłoby o czym rozmawiać w kolejnych podcastach. Zapraszamy na ten kolejny odcinek, który poświęcimy rankingowi obrońców. No i tak jak wspomniałem, czekamy na wasze komentarze, na waszą krytykę lub pochwały, albo po prostu wasze ujęcie najlepszych skrzydłowych w NHL. A za dzisiaj już dziękujemy. Dziękuję ci, Adrianie.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Cześć.